26 lipca w kalendarzu liturgicznym to 17 niedziela okresu zwykłego. Czytania liturgii to czytanie z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 4, werset od 42 do 44. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 4, werset od 1 do 6 i Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, od 1 do 15. Te wersety pragniemy rozważyć podczas dzisiejszej audycji, szukając Słowa Bożego. Drugiej Księgi Królewskiej. Pewien człowiek przyszedł z Baal Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki według słowa Pańskiego. Powyższy fragment z drugiej Księgi Królewskiej należy do tak zwanego cyklu Elizeusza. Pierwsza jego część przedstawia niektóre cuda dokonane przez proroka na pożytek grup prorockich, pojedynczych osób, Żydów lub obcych oraz całego ludu. Cudem przywołanym w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym jest rozmnożenie 20 chlebów jęczmiennych. Ofiarowano je Elizeuszowi z racji jego prorockiego posługiwania, one zaś wystarczyły, by nakarmić grupę 100 osób. Na uwagę jednego ze sług, że niemożliwe jest taką niewielką ilością nakarmić wszystkich obecnych, Elizeusz odpowiada cudownym gestem wyrażającym głęboką ufność w moc Słowa Bożego, które to słowo zostało mu przekazane. Zauważmy, cud potwierdzający autorytet Elizeusza ma swoje źródło w wierze i posłuszeństwie wobec Boga. Listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Niniejszy fragment otwiera drugą część listu do Efezjan, w której z prawd doktrynalnych zaprezentowanych w pierwszej części zostają wywiedzione wnioski moralne. Zachęta, jaką Paweł, więzień w Panu, z powodu swojej apostolskiej służby kieruje do wierzących, ma umocnić ich w powołaniu. Uwierzyli w jednego Boga, Stwórcę i Pana. Dzięki tej samej wierze otrzymali ten sam chrzest. Tworzą w ten sposób jedno ciało, a jedność pomiędzy nimi jest bezpośrednią konsekwencją ich nowej, chrześcijańskiej tożsamości. Postawy wobec Boga i bliźnich ukazują zatem prawdę o nich samych, objawiają to, kim w istocie są. Pokora, łagodność, cierpliwość, miłość, która czuje się odpowiedzialna za słabość innych, poświęcenie w budowaniu pokoju stanowią ważne cechy, które widoczną i doświadczalną czynią jedność wspólnoty. One też, te właśnie cnoty, stają się świadectwem, że to Duch Święty ową wspólnotę ożywia, zaś one same są Jego owocem. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A dokonuje się to dzięki więzi, jaką jest pokój, pokój, który wprowadza Duch Święty, dawca pokoju. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A on mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Lekcjonarz na rok B w czytaniach niedzielnych przerywa ciągłość lektury Ewangelii Marka, aby przedstawić niektóre fragmenty z 6 rozdziału Ewangelii Jana. Chodzi zwłaszcza o scenę rozmnożenia chlebów, która jest paralelna do tej, jaka w tekście markowym następuje po fragmencie proponowanym w liturgii zeszłej niedzieli. Jan dzisiejszym fragmentem rozpoczyna część poświęconą objawieniu się Jezusa jako chleba życia, jako tego, który daje prawdziwy chleb. To centralny i najbardziej charakterystyczny temat Ewangelii Jana, decydujący albo o przyjęciu Jezusa, albo o jego odrzuceniu. Kontekstem dla przywołanych przez ewangelistę wydarzeń staje się żydowska Pascha. Oto Jezus wchodzi na górę wraz z uczniami. Za nimi podąża tłum zwabiony przez nadzwyczajne dzieła dokonywane przez mistrza. Zwróćmy uwagę, że Jezus od razu przejmuje inicjatywę, aby nakarmić tłum. Innymi słowy, jawi się jako sprawca całego wydarzenia, świadomy swoich działań i motywacji, jakie nim kierują. Co ważne, również on sam rozdzielał ludziom rozmnożone chleby, a służąc tłumom, dawał przykład swoim uczniom, aby czynili podobnie. Zresztą wielu w tej scenie dostrzega obraz ostatniej wieczerzy, prawdziwej ostatecznej Paschy Jezusa, podczas której bierze on chleb i po złożeniu dziękczynienia Bogu rozdaje uczniom. Rozmnażając 5 chlebów i 2 ryby ofiarowane przez chłopca, Jezus udziela wymownej odpowiedzi na zastrzeżenia i wątpliwości Filipa i Andrzeja. Te, przypomnijmy, dotyczyły braku pieniędzy i niewystarczającej ilości chlebów, aby zaspokoić głód wszystkich. Krótko mówiąc, Jezus daje odpowiedź wspaniałomyślnej miłości, obfitości Ojca, który, wychodząc od tego, co niewiele, od ludzkiej słabości całkowicie ofiarowanej i dzielonej, zaspokaja potrzeby każdego i to ponad miarę, z niezwykłą szczodrobliwością i bez żadnych warunków. Czyn Jezusa, opowiedziany przez Jana w sposób przywołujący wydarzenia związane z historią wyjścia z Egiptu, zmierza do ogłoszenia pełnego wyzwolenia narodu i ustanowienia wspólnoty eschatologicznej podległej nowej ekonomii zbawienia. Jednak cud rozmnożenia chlebów został odczytany inaczej, jako zapowiedź fizycznego przetrwania i politycznych zmian. Dlatego ludzie widzieli w osobie Jezusa tylko proroka i króla. Stąd to oddalenie się na miejsce odosobnione, na górę. To symboliczny obraz dystansu, będący skutkiem wcześniejszego nieporozumienia. Ta pierwsza samotność zapowiada tę, która nastąpi po jego przemówieniu w Kafarnaum oraz tę końcową w czasie męki. Jeszcze jedno. Jezus w milczeniu ogłasza, że jego królewskość nie jest z tego świata. W naszej lekturze, w naszym poszukiwaniu Słowa Bożego, przeprowadźmy lekcję divina, bezpośrednio analizując poszczególne wersety. Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Autor sytuuje scenę cudu rozmnożenia chleba i ryb nad Jeziorem Galilejskim. Na jego określenie zostaje użyty grecki termin thalassa, który znaczy morze. Podczas silnych wiatrów powstają na jeziorze duże fale, co niewątpliwie ma wpływ na to, że przez lokalną ludność ten zbiornik wodny nazywany jest morzem. W odniesieniu do jeziora autor używa dwóch nazw geograficznych – Galilea oraz Tyberiada. Nazwa Galilea odnosi się do krainy geograficznej, w której jezioro występuje, zaś nazwa Tyberiada jest odniesiona do największego miasta położonego nad jego brzegami. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Wiersz ten nawiązuje do kontekstu poprzedniego, gdzie ewangelista podkreślał wiarę wielu osób jako konsekwencje znaków czynionych przez Jezusa. Czytamy w rozdziale drugim, werset 23. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy w dniu świątecznym, wielu wierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus zostaje przedstawiony jako lekarz, który w cudowny sposób leczy choroby, gromadząc wokół siebie tłum. Otaczające go osoby stają się w ten sposób świadkami Jego mocy i stopniowo rozpoznają Jego tożsamość jako Mesjasza i Syna Bożego. Opis wielkiego tłumu idący za Jezusem może mieć swoje odniesienie do wędrówki ludu Bożego na pustyni, który kroczył za Mojżeszem. Także Mojżesz miał moc czynienia znaków na pustyni, cudowne karmienie ludu przepiórkami manną, cudowne wyprowadzenie wody ze skały w celu objawienia prawdy, że jest Bożym wysłannikiem, który jako prorok realizuje zamysły samego Boga. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się żydowskie święto Pascha. Miejsce akcji zostaje jeszcze bardziej sprecyzowane jako góra. Można tu dostrzec paralele do tekstów starotestamentalnych opisujących objawienie się Boga Mojżeszowi na górze Synaj. Tak jak Mojżesz przekazywał ludowi Izraela objawienie Boga, które otrzymał na górze Synaj, podobnie jak Jezus gromadzi swych uczniów na górze, aby przez czyniony znak objawić im swego Ojca. Wzmianka o zbliżającym się święcie Paschy precyzuje czas rozgrywającej się akcji. W Ewangelii świętego Jana termin Pascha pojawia się wielokrotnie. W narracji czwartej Ewangelii mowa jest o trzech świętach Paschy, co sytuuje publiczną działalność Jezusa na okres 3 lat. Autor podkreśla, że jest to święto żydowskie, dosłownie Żydów. W Ewangelii Janowej termin Żydzi wielokrotnie występuje w wyrażeniach określających święta żydowskie. Święto Żydów, Pascha Żydów, Święto Namiotów Żydów, Dzień Przygotowania Żydów. W procesie przed arcykapłanem Jezus nawiązuje do świątecznych zgromadzeń Żydów w synagodze i świątyni. Zjawisko to może być powodowane znacznym dystansem czasowym i przestrzennym końcowej redakcji czwartej Ewangelii. Jest to koniec I wieku, jeżeli chodzi o dystans czasowy, o przestrzenny jest to Azja Mniejsza. Kolejne wersety, które rozważamy w naszym Lectio Divina Ewangelii Janowej, Ewangelii na najbliższą niedzielę. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jezus, widząc głodne tłumy gromadzące się wokół Niego, podejmuje działanie. Rozpoczyna się ono dialogiem z wybranym apostołem Filipem. Dialog ten ma pewne cechy ironii. Jezus zadaje pytanie Filipowi, aby wystawić go na próbę. Narrator wyraźnie stwierdza, że Jezus wie, jakie podejmie działania. Chce jednak usłyszeć pełną troski i niemocy zarazem odpowiedź swego ucznia. Filip wyraźnie stwierdza, że suma pieniędzy, którą dysponują, nie jest wystarczająca, aby zakupić chleba dla tak wielkiej ilości słuchaczy Jezusa. W stwierdzeniu Filipa wyraźnie zostaje podkreślony fakt, że według kalkulacji czysto ludzkich niemożliwe jest zaspokojenie tak ogromnych potrzeb. Osoba Filipa pojawia się wielokrotnie na kartach czwartej Ewangelii. W rozdziale pierwszym mowa jest o tym, że Filip pochodził z Betsajdy. Jezus powołuje go w Galilei do grona swoich uczniów. Po powołaniu staje się gorliwym świadkiem. Świadkiem Jezusa w spotkaniu z Natanaelem. W kontekście dalszym Filip na prośbę Greków chcących ujrzeć Jezusa przekazuje ich wolę mistrzowi z Nazaretu. W 14 rozdziale prośba Filipa skierowana do Jezusa brzmi następująco: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. To pytanie, ta prośba prowokuje głęboką naukę mistrza o jego ścisłej relacji do Ojca i o jego stosunku do uczniów. Kolejne wersety. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Pełna niemocy i bezradności odpowiedź Filipa zostaje uzupełniona stwierdzeniem Andrzeja o chłopcu, słudze, mającym 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Stwierdzenie to także zakończone jest sceptycznym pytaniem: cóż to jest dla tak wielu? Tylko w Ewangelii Janowej występuje wzmianka o chłopcu, słudze i o chlebie jęczmiennym. Można tu zauważyć nawiązanie do starotestamentalnego tekstu, który opisuje cud rozmnożenia chleba dokonany przez Elizeusza. Znamy ten tekst z pierwszego czytania 17 niedzieli roku B, niedzieli, do której przeżycia, zrozumienia słowa przygotowujemy się. Zarówno Filip, jak i Andrzej dostrzegają zewnętrzne fenomeny i formułują przy tym swoje ludzkie sądy. Ich postawa jednak wyraźnie pozostaje w kontekście do działania Jezusa z Nazaretu, który dostrzega to, co wewnętrzne i mocą Boga przekracza prawa natury i wszelkie racjonalne kalkulacje. W czwartej Ewangelii osoba Andrzeja, brata Szymona Piotra, wielokrotnie pojawia się w kontekście prezentacji Filipa. W scenie opisującej powołanie Filipa występuje wzmianka o tym, że pochodził on z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Także w kontekście prośby Greków o możliwość ujrzenia Jezusa Filip nie udaje się bezpośrednio do Jezusa, lecz najpierw idzie do Andrzeja i potem razem idą do Jezusa. W naszym tekście Filip i Andrzej stanowią postaci mające dobrą wolę, jednak do głębi niewierzące w efektywną możliwość zaradzenia trudnej sytuacji. W tym kontekście tak bardzo potrzebna jest zdecydowana i pełna moc interwencja samego Jezusa. Zwracamy również uwagę na to, że Jezus zaradza trudnej sytuacji, sam zauważając ją wpierw, nim dostrzegli ją pozostali uczestnicy zdarzenia, które opisuje ewangelista. Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. Jezus inicjatywę bierze w swoje ręce. W odróżnieniu od opisów w Ewangeliach synoptycznych, Jezus Janowy nie każe uczniom rozdawać pokarmu. Ich funkcja ograniczona jest do wypełnienia nakazu Jezusa, aby usadowili ludzi. Wzmianka o trawie precyzuje czas akcji na okres wiosenny, przed świętem Paschy, przypadającym na marzec, kwiecień. Jedynie Ewangelia Janowa określa akcję Jezusa, stosując grecki czasownik eucharisteo, dziękować. Widać tu wyraźne nawiązanie do sakramentu Eucharystii. Choć w czwartej Ewangelii nie ma opisu stanowienia Eucharystii, to jednak aluzje do niej są bardzo wyraźne w naszym tekście i w jego bliskim kontekście. Jezus, podobnie jak w wieczerniku, sam bierze chleb w swoje ręce i osobiście rozdaje go gromadzącym się wokół niego osobom. Jezus koi głód wszystkich łaknących, ukazując znaczenie i wartość Eucharystii. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. Po dokonaniu znaku Jezus nakazuje uczniom zebrać ułomki. Grecki termin klasma, ułomki, we wczesnej literaturze chrześcijańskiej był stosowany w odniesieniu do hostii. Możemy tu znowu zobaczyć odniesienie do Eucharystii. 12 koszów ułomków zebranych po nakarmieniu ludzi stanowi spektakularny znak cudownego rozmnożenia chleba. Liczba 12 może nawiązywać do 12 pokoleń Izraela, które dzięki cudownej działalności Jezusa zostały całkowicie nasycone. Zewnętrzny znak 12 koszów ułomków wskazuje na rzeczywistość wewnętrzną, niewidzialną dla oczu. Jest nią działanie Bożej mocy, która zaspokaja wszystkie ludzkie pragnienia i tęsknoty, która zaprasza do uczestnictwa w królewskiej uczcie niebios, której antycypację stanowi każda Eucharystia. Kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Po dokonanym cudzie następuje reakcja tłumu. Rozpoznanie w Jezusie proroka może być nawiązaniem do starotestamentalnego tekstu, w którym Mojżesz zapowiada, że Bóg wzbudzi proroka, którego lud będzie słuchać. Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchać. Chęć obwołania królem może odpowiadać nadziejom mesjańskim ludu oczekującego upragnionego wyzwoliciela i przywódcy. Oczekiwania te jednak koncentrują się bardziej na aspekcie politycznym i doczesnym. Wyzwolenie spod panowania Heroda, wyzwolenie z niewoli rzymskiej, co sprawia, że Jezus oddala się od ludu i wchodzi na górę. W ten sposób pokazuje, że prawdziwe królestwo nie jest z tego świata. Wskazuje, że pragnie królować w ludzkich sercach. Postawa Jezusa, która dla wielu jest niezrozumiała, może stanowić jedną z przyczyn odchodzenia słuchaczy od Jezusa. Jezus jednak nie ulega presji otaczających go ludzi, lecz jako Boży posłaniec pragnie całkowicie wypełnić wolę swego Ojca. Medytacja. Jezus z Nazaretu potrafi dostrzec wszelkie potrzeby człowieka. Jego posłannictwo nie ogranicza się tylko do przekazania ludzkości woli Ojca, lecz charakteryzuje się wielką wrażliwością na wszelkie braki i bóle otaczających go słuchaczy. Jako nowy Mojżesz pragnie prowadzić lud do domu Ojca, karmiąc go chlebem, zaspokajającym wszelki głód i dającym życie wieczne. Nie ogląda się przy tym na aplauz i ziemskie zaszczyty, pokazując, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Mimo niezrozumienia ze strony najbliższych apostołów i słuchaczy, Jezus wytrwale realizuje misję powierzoną mu przez Ojca. W cudzie rozmnożenia chleba i ryb Jezus wskazuje na rolę apostołów, gdyż prosi ich, aby usadowili lud oraz każe im zebrać ułomki do koszów. W ten sposób stają się oni najbliższymi świadkami dokonującego się znaku i mają swój udział w jego realizacji. Jezus, karmiąc lud chlebem, wskazuje na rzeczywistość Eucharystii, która w cudowny sposób zaspokaja głód ludzkiego serca i staje się pokarmem na życie wieczne. W ten sposób cudowne rozmnożenie chleba na brzegu Jeziora Galilejskiego można postrzegać jako wspaniałą ucztę eschatologicznej rzeczywistości Królestwa Bożego, która to uczta jest zadatkiem tej eschatologicznej. Ta cudowna uczta znajduje swoje przedłużenie w celebracji sakramentu Eucharystii na ołtarzach całego świata. Jezus, Król ludzkich serc, usuwając się po dokonanym cudzie na górę, pragnie pokazać, że droga każdego człowieka powinna prowadzić ku górze, do Ojca Niebieskiego. W drodze tej potrzeba mocy i siły, których dostarcza pokarm życia. Każdy człowiek jest zaproszony do czynnego udziału w jego uczcie, która to uczta jest ucztą życia i miłości. Jezus wzywa do porzucenia strachu, czysto ludzkich kalkulacji, do porzucenia beznadziei, nienawiści, poczucia niższości i do wejścia w rzeczywistość życia i łaski. Szczególnie mocno wezwanie Jezusa skierowane jest dziś do człowieka słabego, zniewolonego grzechem, głodnego prawdy. Chodź, nakarmię cię prawdziwym pokarmem z nieba, który nie tylko ukoi twój głód, ale da ci poczucie wolności, radości i nadziei oraz obdarzy prawdziwym życiem, które się nigdy nie kończy. To nasze rozważanie Ewangelii uwieńczmy listem świętego Pawła Apostoła do Efezjan, tym fragmentem już dziś rozważanym. Zachęcam zatem ja, więzień w Panu, was bracia, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jednak jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji, do dzielenia się naszymi refleksjami związanymi z liturgią Słowa najbliższej niedzieli, 17 niedzieli okresu zwykłego. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny, 48 56 655 23 33 lub 2366, telefon dla słuchaczy sieci komórkowej w naszej rodzinie, bezpłatny na antenę, to 536 600 100 lub 536 600 200. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu. I jednocześnie bardzo dziękuję. Więc moja refleksja podążyła takim torem, że Bóg jest stwórcą człowieka. I to jest rzecz niekwestionowalna. Jeżeli jesteśmy stwarzani przez miłość, to miłość przeznacza również do miłości. I właśnie miłość, ten stan duszy człowieka pozwala dostrzec wielkość tego, który jest stwórcą. Jezus w tym pytaniu skierowanym do Filipa pragnie pobudzić moją wiarę, ale każdego z nas zresztą, wiarę w wielkość tego, który jest. Bo jeżeli Bóg jest sprawcą wszystkiego we wszystkich, to na ogół kieruje to moją uwagę na dar. A zapominam, że o wiele ważniejszym niż dar jest dawca. Ale jeśli pozostanę tylko w sferze daru, to największym z nich jest dar pokoju, o którym była też mowa, który przewyższa wszystkie inne, ponieważ cechą tego daru jest troska o stan serca i umysłu człowieka. A to z kolei pozwala dostrzec, że najważniejszy jest dawca, do którego mogę zwrócić się w każdym miejscu i w każdym czasie. Mam świadomość, że On cały czas jest zatroskany o mnie i nieustannie towarzyszy mi w życiu. I to jest dla mnie rodzajem ocalenia przed grzechem, który właśnie od tej miłości, o której wspomniałem na początku, który mnie od tej miłości odgradza. Mnie, bo Bóg cały czas mnie kocha, natomiast ja czuję się odgrodzony poprzez fakt właśnie grzechu i jednocześnie przez fakt małej wiary. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Pawle, z Panem Bogiem. szukając Słowa Bożego, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja chciałam tą refleksję tak pociągnąć i wskazać na postać taką bardzo niewidoczną w tej Ewangelii, na postać chłopca tego, który miał te chleby i rybę. Pan Jezus mógłby tego cudu dokonać bez tych chlebów i bez tej ryby jako czegoś, co jest ludzkie. Ale właśnie tak się stało w tej Ewangelii, że te chleby, chłopiec ten, który ten miał chleby to był jego pokarm, to było jego strawa przeznaczona na przeżycie tego dnia. I dając to, ten chłopiec, to jest tak jak miłość, Pan Bóg nas kocha, ale my jesteśmy nie po to tylko, żeby z tej miłości czerpać dla siebie tylko też, żeby tej miłości oddawać siebie. Cały czas, żeby oddawać też siebie, bo Pan Bóg tego też pragnie. I ten właśnie, to jest taka, gdyby pokazał, dla mnie to jest takie światło, że Bóg chce się posługiwać także i mną, także jakimiś moimi czy darami, czy talentami, czy czymś, co On mi najpierw dał. Dlatego, że to jest takie oddanie, posługiwanie się poprzez mnie, poprzez moją osobę, że ja mogę właśnie ofiarować, bo miłość to jest oddanie i ofiara też. Tak jak była ofiara też Jezusa, więc ja też mam oddawać. A chłopiec oddał tę rację swojego właściwie tego życia, tak jak i wdowa Sarepty, tak jak i wdowa ewangeliczna, prawda, że oddając wszystko, no to co mamy, to stanowi też nasze życie, żeby to nie było tak, że ja oddaję tylko kawałek siebie, jakąś tam część, tylko też oddaję Bogu siebie przez to, że mogę Mu służyć, że mogę się modlić za innych ludzi, że to takie wzwyż to pójście właśnie do Boga, to jest pokonywanie siebie, pokonywanie swoich ograniczeń, bo wiara nie jest jasnością taką, tylko jest bolesną taką sprawą wiary jest to, że ona nie jest wyraźna, że czasami się gubimy rozumowo, nie wszystko pojmiemy i dlatego też wpadamy czasami i w doły, i w zniechęcenia, i w zwątpienia, ale to oczyszcza właśnie nas. To też jest taki potrzebny taki właśnie też takie działanie i dlatego też dla mnie w tym jest właśnie, że ja też nie tylko mogę brać ten chleb życia, jakim jest pokarm i krew Chrystusa, ale ja mam także oddawać i się dzielić z braćmi i z siostrami. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Elżbieto. Z Panem Bogiem. Prosimy. Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przede wszystkim, Ojcze Benedykcie, nie mam słów wdzięczności za to, co Ojciec dla nas, a dla mnie osobiście zrobił w Południowej Ameryce z papieżem. Ja tego Ojcu nigdy w dobrym sensie nie zapomnę. A teraz chciałem powiedzieć do głosu poprzedniczki, że tak naprawdę jest, jak ona powiedziała. Ja słyszałem o takich już bardzo mocnych egzegetów we Włoszech, że to była ta dawka dzielna tego chłopca. To nie było 5 chlebów, tylko to było 5 podpłomyków on miał w ręku na cały dzień, żeby nie był głodny i te 2 rybki. I tu rzeczywiście prosta refleksja, że dla Pana Boga tam te 5000 ludzi, czy też on jeden, to jest tak jakby w ogóle nie istniała matematyka, arytmetyka. Dlatego tylko Chrystusowi właśnie dziękować za to, że kiedy był kuszony przez szatana, żeby zamienić kamienie na chleb, to on zamienił chleb w swoje najdroższe ciało, którym my się możemy karmić i że to jest właśnie ten chleb jako to farmako do immortalitaci. To jest to lekarstwo na całą dla nas wieczność. Bóg zapłać jeszcze raz Ojcu Benedyktowi i niech Pan Bóg błogosławi jeszcze raz za to wszystko, co dla nas Ojciec uczynił. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję Panie Krzysztofie. Tak medytując wciąż i nieustannie tę Ewangelię, dziękuję za zwracanie uwagi na poszczególne jej fragmenty, na bogactwo tej liturgii słowa. Zwracamy uwagę na chłopca, który miał tych 5 chlebów, 2 ryby, 5 podpłomyczków i 2 rybki, można by powiedzieć, bo to rzeczywiście było niewiele. Niech Państwo zauważą, że w całym tym dialogu Jezusa z Filipem i Andrzejem słyszymy, że są jakieś pieniądze pośród apostołów, 200 denarów. Ale zastanawia mnie osobiście fakt, że chleb i ryby są w posiadaniu pewnego chłopca, sługi. Natomiast o chlebie i rybach, które byłyby w posiadaniu apostołów, gdzie większość z nich była rybakami, nie ma żadnej wzmianki. Nie idą obładowani chlebem i rybami. Idąc z Jezusem, są tak jak Jezus, ubogimi, nic nie posiadającymi. I dalej to, o czym już była mowa i podczas tej refleksji, jak również w telefonie pani Elżbiety i pana Krzysztofa, że Jezus wykorzystuje to, co przynosi sługa, to, co jest dzienną porcją służącego. Służący, który ma przy sobie coś, co pozwala mu przeżyć cały dzień. Pozostali nie mają nic do jedzenia, nie pomyśleli, nie byli zapobiegawczy. Nie jestem biblistą, natomiast to pytanie pozostaje we mnie i mam nadzieję, że w naszych medytacjach, rozważaniach, poszukiwaniach będziemy też starali się znaleźć odpowiedź, tę odpowiedź, która pomoże nam zbudować jeszcze głębszą relację z tym, który jest dawcą chleba powszedniego, który jest chlebem również na życie wieczne, który dając chleb z rozmnożenia, chleb eucharystyczny, karmi nie tylko głód fizyczny, ale nade wszystko ten głód, który jest głodem duchowym. Prosimy, Radio Maryja.
Tak.
Jesteśmy na antenie, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa, no mnie się to skojarzyło w ogóle z działalnością Radia Maryja, które od 25 lat jest niezmienne. Radio Maryja to jest Radio Maryja, pełni funkcję ewangelizacyjną i jest sobą po prostu. Sponsorem jest naród, ten przyzwoity naród wierzący, ale oprócz tego Radio Maryja pomaga w życiu codziennym. Ja mogę powiedzieć, że na przykład bardzo chwalę sobie porady meteorologiczne z Radia Maryja, bo w innych stacjach, chociaż się nazywają meteo, to można godzinę czekać i nie doczekać się na prognozę pogody. A w Radiu Maryja bardzo pięknie są podawane. A poza tym głównie Ewangelia. Także chciałabym to powiedzieć.
Dziękuję Pani Tereso, z Panem Bogiem. Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Kazimierza Biskupiego, tu od misjonarzy świętej rodziny. Ja chciałam tylko powiedzieć parę słów. Wczoraj żeśmy mieli pielgrzymów. I przyszło ich nie za dużo, no około setki. I tak po prostu nie miałem ich kto wziąć. Ja mam tylko 37 metrów. Wzięłam 4 dziewczynki. I co roku biorę. I tak jak mi Pan Bóg daje, to mi odpłaci za to wszystko. Mówią, że to jest wielkie coś, żeby kogoś przenocować, że podać komuś kromkę chleba. Proszę Ojca, ja się podzielę z każdym. I tak mi Bóg daje. Mieszkam sama, słaby mam wzrok, nie widzę. Pisma Świętego nie mogę przeczytać, tylko mam płyty i Stary i Nowy Testament słucham. I to, może to nie jest na temat, ale mam blisko kościółek, codziennie idę na 7 rano do kościoła, i bo bez Boga bym nie żyła. I powiem szczerze, że i mi Pan Bóg daje, jak mówią, że gdy się poda biednemu rękę, to Pan Bóg odpłaca więcej. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Pani Jadwigo, z Panem Bogiem. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Krakowa. Proszę Ojca, z całego serca dziękuję Ojcu za tak piękne rozważania, głębokie i mądre. Ja nic nie dodam sama od siebie, tylko korzystam i uczę się od Ojca i od...
Pani Małgorzato, Pani Małgorzato, ksiądz Mirosław Stanisław Wróbel jest autorem
właśnie chciałam
Lekcji Divina.
Przepraszam bardzo, mnie dosłyszałam. Jeśli można by jeszcze raz, gdzie można to rozważanie przeczytać?
Na biblista.pl.
Proszę jeszcze głaski swojej, bo nie słyszałam.
biblista.pl.
Świetnie.
Tak.
I to są, więcej jest tych rozważań, tak?
To są rozważania przygotowywane przez, już odpowiadam, bo na ten moment mi to wszystko, przez dzieło biblijne.
Aha. Bardzo,
czyli tych biblistów, których gościmy zawsze na naszej antenie.
To wspaniale. Bardzo dziękuję i dziękuję Ojcu za wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Radio Maryja, halo? Prosimy.
Halo, proszę księdza?
Tak, prosimy.
Radio znaleźć?
Oszczędziłem Państwu tych przekleństw. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja? No niestety, proszę wybrać jeszcze raz numer telefonu. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ojca prowadzącego. Tak chciałem nawiązać, prawdę, bo tutaj się rozwiązał ten temat, prawda, o tym chłopcu, który miał 5 i 2 ryby. I ja to troszkę inaczej widzę, prawda? Ja widzę tego chłopca, który ma wszystko, który wszystko, co jest potrzebne, prawda, na całodzienne wyżywienie, a wiemy, że Bóg jest ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim, także wszystko, co posiada ten młody chłopiec, świadczy o tym, kim jest Jezus Chrystus. I tutaj właśnie te 5 chlebów i 2 ryby ma wielkie znaczenie, bo jako sługa, prawda, i sam jest obdarowany wszystkim, co Jezus może uczynić z chlebami tego chłopca, z tego młodzieńca i wszystkim, co może być jeszcze uczynione. Także Jezus Chrystus w tym rozmnożeniu chleba pokazuje to, że jest obecny, prawda, i że jest nie tylko człowiekiem, Synem Bożym, ale że jest za Bożym posłannictwem, za Bożym posłannictwem jest, prawda, tym Chrystusem. I tutaj może z tej strony można byłoby spojrzeć też tak głębiej na tą Ewangelię, prawda, na to rozmnożenie chleba.
Tak, panie Dariuszu, prawda? No rzeczywiście dzisiaj ten chłopiec, sługa, można powiedzieć, staje się głównym bohaterem naszych rozważań, chociaż oczywiście nad tym chłopcem i przy tym chłopcu widzimy też Jezusa Chrystusa, widzimy też apostołów, którzy zauważyli tego chłopca, którzy go znali, Andrzeja, który o nim mówi, i widzimy Jezusa, który przyjmuje te 5 chlebów i te 2 ryby od tego chłopca. Przyjmuje. To znaczy, że ten chłopiec wyraża wolę. To nie zostało mu wyrwane. On nie został tutaj znieważony. I jeszcze zwróćmy też uwagę na inny aspekt tego cudu rozmnożenia chleba. Z tego, co rozmnożył Bóg. Z tej łaski, z tego pokarmu, z tych darów Bożych nic nie może się zmarnować. Nic nie może pozostać niezauważonym, ponieważ jest to wyjątkowy dar. I o to, by nie zmarnował się ten dar, zwróćmy uwagę. Z samego polecenia Jezusa apostołowie zbierają. I jest jeszcze ta liczba oczywiście symboliczna, że wciąż jest 12 koszów. O tym rozważaliśmy, ale chciałbym zwrócić uwagę na dobroczynny, wolny gest chłopca oddającego w ręce Jezusa to, co on posiada. Oczywiście jest nakarmiony pokarmem, który daje siły fizyczne, ale również jest świadkiem rozmnożenia, otrzymuje chleb i otrzymuje łaski, które są potrzebne dla pokarmu wewnętrznego, dla życia wewnętrznego, życia duchowego. Nie wiemy, po której stronie stanął i po której stronie stanęli ci wszyscy, którzy chcieli zaspokojenia politycznego i fizycznego głodu, czyli ładu politycznego, rozwoju politycznego, rozwoju państwowego, a nie zauważyli, że zostali również nakarmieni wewnętrznie. Przeszli mimochodem. I drugi wymiar, że zebrano ułomków jeszcze na liczbę 12 koszów. Bóg nie marnuje darów. Na każdą godzinę, jak mówi Jezus do świętej Faustyny, dana jest mi łaska na tę godzinę, ta konkretna. Na kolejną godzinę będzie mi dana nowa łaska. Więc ode mnie zależy, czy ja ją zmarnuję, czy ja tę łaskę wykorzystam, czy ten dar zostanie przeze mnie wykorzystany. Jeżeli ja z niego nie skorzystam, roztrwonię go na lewo i prawo, to wówczas Bóg tak czy inaczej pozbiera te okruchy, te resztki i tymi resztkami nakarmi pozostałych, którzy przyjdą. Chociaż darów jest w nadmiarze, to jednak Bóg nie pozwala, by jakikolwiek z nich był darem zmarnowanym.